Rozdział 31. Włochy. Sindbad żeglarz. Z początkiem 1838 roku dwaj młodzi ludzie należący do śmietanki towarzyskiej Paryża, wicehrabia Albert de Morcerf i baron Franz d'Épinay, zjechali do Florencji. Ustalili między sobą, że tegoroczny karnawał spędzą w Rzymie, gdzie Franz, który od 4 lat przemieszkiwał we Włoszech, miał wystąpić w roli Cicerona. A że pobyt w Rzymie podczas karnawału to rzecz niełatwa, jeśli nie zamierzacie nocować na Placu Ludowym albo na Campo Vaccino, dwaj przyjaciele napisali do imć Pastriniego hotelarza, aby zatrzymał dla nich wygodny apartament w swoim hotelu londyńskim przy hiszpańskim placu. Imć Pastrini odpowiedział, że dysponuje już tylko 2 pokojami i alkową, al secundo piano, które może odstąpić za umiarkowaną cenę wynoszącą Ludwika dziennie. Młodzieńcy zgodzili się. Następnie, aby wykorzystać czas, który pozostał mu jeszcze, Albert pojechał do Neapolu. Franz pozostał we Florencji. Gdy nacieszył się już atmosferą miasta Medyceuszów, zwiedził tameczne ogrody u frai ziemski i poznał je dokładnie, kiedy złożył wizyty w gościnnych domach, które świetnością rozsławiły Florencję, przyszła mu fantazja zobaczyć Elbę, ów wielki etap napoleońskiego zesłania, jako że na Korsykę kolebkę Bonapartego wstąpił był już wcześniej. Pewnego tedy wieczora odcumował małą barkę przyczepioną żelaznym pierścieniem do liworneńskiej przystani, a owinąwszy się płaszczem legł na dnie łodzi i rzucił przewoźnikom krótki rozkaz – na Elbę. Łódź wymknęła się z portu niby morski ptak wymykający się z gniazda i nazajutrz Franz wysiadł w Porto Ferrajo. Podążywszy śladami, które pozostawił olbrzym, zwędrował wyspę cesarską i w Marcjanie znowu wsiadł na łódź. Po 2 godzinach zawinął do Pianosy, gdzie, jak zapewniano, miały na nie czekać kuropatwy, przelatujące właśnie chmarami. Polowanie się nie udało. Franz ustrzelił z wielkim trudem kilka chudych kuropatw i, jak każdy myśliwy, co fatygował się daremnie, wrócił skwaszony na łódź.
— Gdyby wasza wielmożność zechciał — rzekł właściciel łodzi — mógłby pięknie zapolować.
— A gdzież to?
— Czy widzi pan tę wyspę?
— zagadnął ów żeglarz, wskazując palcem na południe, gdzie spośród wód zabarwionych najpiękniejszym indygo wyłaniał się stożkowaty masyw skalny.
— A tak? I cóż to za wyspa?
— spytał Franz.
— Monte Cristo —
odparł Liwornańczyk.
Nie mam pozwolenia na łowy na tej wyspie.
Niepotrzebne ono waszej wielmożności, bo ta wyspa niezamieszkana.
Bezludna wyspa na Morzu Śródziemnym, dalibóg to ciekawe, zakrzyknął młodzieniec.
Właściwie całkiem naturalne. Wyspa jest skalista i nie znajdziesz tam pewnie ani jednego morga ziemi uprawnej.
Do kogo należy ta wyspa?
Do Toskanii.
A jakąż zwierzynę mógłbym tam napotkać?
1000 dzikich kóz.
Które żywią się głazami? Rzucił Franz z uśmiechem powątpiewania.
Nie, skubią wrzosy mirty i lentyszki, które porastają z skały.
A gdzież będę spał?
Na gołej ziemi w grotach albo w łodzi na rozesłanym płaszczu. Zresztą, jeśli wasza wielmożność rozkaże, zapolujemy trochę i zaraz potem odpłyniemy. Jaśnie pan wie, że potrafimy żeglować tak nocą, jak i dniem. A gdy nie stanie żagli, mamy wiosła.
Franz miał jeszcze sporo czasu do spotkania z przyjacielem, a o lokum w Rzymie nie potrzebował się kłopotać. Przyjął tedy propozycję, pragnąc powetować sobie nieudane łowy. Usłyszawszy to, marynarze zaczęli szeptać między sobą.
No i cóż? Zagadnął Franz. Czyżby zaszło coś nowego? Czyżby wycieczka okazała się nagle niemożliwa?
Nie, odparł właściciel łodzi. Musimy tylko uprzedzić waszą wielmożność, że to wyprawa nieco ryzykowna.
Czemuż to?
Bo wyspa jest bezludna, tedy zawijają tam czasami statki korsarskie wracające z Korsyki, Sardynii albo Afryki. I gdybyśmy zdradzili się czymkolwiek, że byliśmy na Monte Cristo, wyznaczą nam w Livorno 6-dniową kwarantannę.
Do diabła, to zmienia postać rzeczy, 6 dni. Tyle akurat czasu trzeba było Bogu na stworzenie świata. To trochę za długo, moje dzieci.
Ale któż by się wygadał, że wasza wielmożność był na Monte Cristo? No ja na pewno nie, wykrzyknął Franz. I my też nie, zaręczyli marynarze.
Kiedy tak, to jazda na Monte Cristo. Właściciel łodzi kazał rozpocząć manewr. Wzięto kurs na wyspę i łódź pożeglowała w jej kierunku. Franz odczekał, aż skończy się manewr. I gdy łódź pomknęła nowym szlakiem, żagiel wydął się, nabierając wiatru. A czterej marynarze wrócili na zwykłe stanowiska. Trzech na dziobie i jeden przy sterze. Nawiązał przerwaną rozmowę.
Mój drogi Gaetano, zwrócił się do właściciela. Powiedziałeś mi przed chwilą, jeśli pamiętam, że na Monte Cristo chronią się niekiedy piraci, a to według mnie inny niż kozice rodzaj zwierzyny.
Tak, ekscelencjo, i nie załgałem.
Nie wątpię o istnieniu przemytników. Wydało mi się jednak, że skoro zajęliśmy i opanowali Algier i Tunis, piraci schronili się raz na zawsze do romansów Coopera i kapitana Marriotta.
No to jaśnie pan się myli. Piraci istnieją tak samo jak i bandyci, których wygnał rzekomo papież Leon XII. Toć napadają oni co dnia podróżnych niemal u samych bram Rzymu. Nie słyszał pan, jak pół roku temu o 500 kroków od Weletri ograbili francuskiego dyplomatę akredytowanego przy stolicy apostolskiej?
No owszem, słyszałem.
No właśnie. Gdyby wielmożny pan mieszkał w Livorno, posłyszałby czasami, że stateczek naładowany towarem albo piękny angielski jacht, którego oczekiwano w Bastii, Porto Ferraio czy Civitavecchia, przepadł bez wieści. Przypuszczalnie rozbił się gdzieś o skałę. Owóż tą napotkaną skałą była płaska, wąska łódź wraz z kilkoma siedzącymi w niej ludźmi, którzy go zaskoczyli albo zrabowali, zaczaiwszy się w noc ciemną i burzliwą. Jak zwykli to czynić bandyci napadający i rabujący pod lasem karetki pocztowe, u cypla dzikiej i bezludnej wysepki.
A czemuż ci, ozwał się Franz, wyciągnięty wygodnie na dnie łodzi, którym przytrafił się taki wypadek, nie poskarżą się, czemu nie odwołają się do rządu francuskiego, sardyńskiego albo toskańskiego, by piratów ukarać?
Czemu? Powtórzył z uśmiechem Gaetano.
No tak, dlaczego? Oto dlaczego. Piraci przenoszą najpierw ze stateczku albo jachtu na barkę wszystko, co wziąć warto. Po czym krępują ręce i nogi załodze, przywiązują każdemu u szyi 24-funtowy pocisk, wyrąbują w dnie pojmanego statku otwór na szerokość beczki, wychodzą na pokład, zamykają luki, no i czmychają na łódź. Po 10 minutach statek zaczyna stękać, pojękiwać i powolutku się zanurza. Najpierw jednym bokiem, potem drugim, podnosi się, zanurza się znowu, zapadając coraz głębiej. Nagle rozlega się huk niby wystrzał armatni. To ciśnienie rozsadza pokład. Statek zaczyna się wtedy miotać niby tonący człowiek, który jeszcze się broni, ale za każdym ruchem staje się bardziej ociężały. Wkrótce woda nadmiernie sprężona w kadłubie statku tryska wszystkimi otworami, niby przez nozdrza olbrzymiego kaszalota. Wreszcie statek rzęzi po raz ostatni. Ostatni raz obraca się wokół własnej osi, zapada w głębie, ryjąc w odmętach ogromny lej, który wiruje przez moment, napełnia się zwolna i znika. Po 5 minutach tylko Bóg zdoła dojrzeć na dnie spokojnych wód zaginiony statek. Rozumie pan teraz, dorzucił Gaetano z uśmiechem, dlaczego statek nie zawija do portu i dlaczego załoga nie wnosi skargi?
Gdyby Gaetano opowiedział to wcześniej, Franz zastanowiłby się dobrze, czy przedsięwziąć wyprawę. Ale skoro już wyruszyli, zawracać wydało mu się tchórzostwem. Nie należał do ryzykantów poszukujących guza, ale w niebezpieczeństwie zachowywał zimną krew i niezmącony spokój. Opanowany i nieustępliwy, traktował je zawsze tak, jak się traktuje przeciwnika w pojedynku. To znaczy obliczał każdy ruch, baczył pilnie na własne siły. Cofał się jedynie wtedy, kiedy chciał nabrać oddechu. I tak by nie wyglądało to na tchórzostwo. W okamgnieniu ogarniał wszystkie swoje atuty, a zabijał jednym ciosem.
Ech, ozwał się, przewędrowałem Sycylię i Kalabrię, 2 miesiące pływałem po wodach archipelagu i nigdy nie dostrzegłem choćby cienia bandyty albo pirata.
To też nie mówiłem o tym jaśnie panu, aby go odwieść od decyzji. Pytał mnie pan, tom powiedział i już.
Oczywiście, mój drogi Gajetano. Rozmowa z tobą jest nadzwyczaj zajmująca. Jedźmy tedy na Monte Cristo, bo chciałbym jak najdłużej z tobą gawędzić.